Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś podsumujemy kilka festiwali muzycznych, opowiemy o konkursach, a rozpoczynamy od spotkania z Wojciechem Kilarem, który tuż po otrzymaniu nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, w Katowicach odebrał nagrodę imienia Jerzego Kurczewskiego z rąk Krzysztofa Mejera, przewodniczącego kapituły tego jedynego wyróżnienia w Polsce w dziedzinie churalistyki. Uroczystość w obu przypadkach uświetnił chór Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak.
Rozmowa miesiąca.
No jest to ogromnie wzruszająca nagroda i satysfakcjonująca ogromnie zawodowo i jednocześnie z jakichś osobistych zupełnie względów, dlatego że jeśli chodzi o stronę, że tak powiem, właśnie czysto muzyczną, zawodową, to ja byłem zaskoczony tą nagrodą, dlatego że ja nie mam wielu utworów churalnych. Myślę to o utworach a cappella. No mam ich właściwie zaledwie kilka. No oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę inne moje utwory, takie jak Msza, jak Dwie symfonie z chórami, jak Tedeum, jak Veni Creator, jak Magnificat, Angelus, Ogrodzica, czyli tych utworów takich wielkich na ogromne zespoły, to mam wiele. Natomiast to, co jakby zaniedbywałem, to jest muzyka właśnie na chóra cappella. To jest ten taki, powiedziałbym, chleb codzienny, który dociera do ogromnej ilości ludzi i jest taką niesłychanie szlachetną, powiedziałbym, formą muzyczną. To tego miałem mało i nie ukrywam, że czuję taką potrzebę napisania więcej i większej ilości utworów na chóra cappella. To wszystko oczywiście zależy od tekstów, także nawet mogę powiedzieć, że już w tej chwili znajduję się w poszukiwaniu jakichś takich właśnie tekstów, które by mnie zainspirowały do pisywania większej ilości utworów a cappella. No ale to jest jakby strona muzyczna, dla której cenię sobie bardzo tą nagrodę i taka, powiedziałbym, no praktyczna właściwie korzyść, taka czysto kompozytorska, ale jest też strona emocjonalna, no przede wszystkim jeśli odbiera się ją z rąk córki mistrza, to jest rzadkie, wspaniałe, wzruszające wydarzenie. Z kolei wręcza ją mój kolega, znakomity kompozytor, świetny kolega Krzysztof Mejer. No i mam świadomość, że przede mną przyjmowali ją moi od wielu lat, wielu dziesiątek lat, można powiedzieć, przyjaciele, tacy właśnie jak Andrzej Koszewski, jak świętej pamięci Henryk Mikołaj Górecki, jak no kochany Stefan Stuligrosz, no i jak moi nowi przyjaciele, także to jest wzruszające, ale przy tej okazji właśnie jakieś ostatnio nawiązane takie bliższe stosunki z panią Anną Szostak z Camerata Silesia i z panem Janem Łukaszewskim z gdańskiego chóru, także jest to taki impuls do troszkę odświeżenia, no ja ciągle w tych wielkich utworach tkwię, albo orkiestrowych, albo w tych jakichś no potężnych oratoryjnych na sto kilkadziesiąt osób. A tu muszę powiedzieć, że to jest może jakby taka też bardzo ważna, że ja napisałem ten utwór, który dzisiaj był wykonany, mianowicie Lament. On był napisany na jubileusz Filharmonii Narodowej. No i na ten chór, który jest w sprawie chór stuosobowy. Nie przypuszczałem, że ten utwór, który jest utworem szalenie trudnym, bo tam są te bardzo długo trzymane dźwięki, wymagające jakiegoś no wręcz ekwilibrystycznego manipulowania oddechem, że on się nie da wykonać po prostu przy takiej małej ilości 20 osób. I okazało się jednak, że brzmi jakoś szlachetnie.
Thank you.
Był to fragment Kreda z Misa pro Pace Wojciecha Kilara. Śpiewał chór Filharmonii Narodowej prowadzony przez Henryka Wojnarowskiego, tu pod dyrekcją Kazimierza Korda. W polskim życiu muzycznym niestety nie wszystko przebiega bez zakłóceń, czego dowodem jest felieton Konrada Mielnika z Gdańska.
Tym razem rozpocznę od cytatu. W operze bałtyckiej nastąpiło trzęsienie ziemi. Dyrygent i kierownik muzyczny José María Florencio zrezygnował z prowadzenia orkiestry po tym, jak zespół odmówił z nim dalszej współpracy. To cytat z jednego z portali internetowych. W prasie lokalnej, gdańskiej oczywiście, czytaliśmy między innymi, i tu kolejny cytat, o awanturze w operze i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście, 4 maja około 15 José María Florencio napisał na Facebooku w kilku zresztą językach, cytuję: dzisiaj zakończyłem swoją współpracę z Operą Bałtycką. Kolejny jego wpis: dosyć mierności, nie ma na co czekać dłużej, zasługuje na lepszą orkiestrę. I kolejny: w Gdańsku czuję się niepotrzebnym Don Kiszotem walczącym ze wszystkimi. Było jeszcze parę innych ostrzejszych, które jednak szybko dyrygent wykasował. Pozornie przypomina to sytuację znaną z ostatniego okresu ze Szczecina, Olsztyna czy Białegostoku. Wymagający szef, orkiestra, związki zawodowe, słowem typowy konflikt, w którym prędzej czy później ów szef jest na pozycji przegranej, bo jak mawiają, łatwiej pożegnać jednego niż cały zespół. Czy aby jednak na pewno w Gdańsku mieliśmy do czynienia ze stereotypem? José María Florencio w Operze Bałtyckiej był zastępcą dyrektora do spraw artystycznych. Od orkiestry wymagał i miał nadto dość wybuchową naturę, co nie zawsze każdemu mogło się podobać i nie zawsze mieściło się w kryteriach relacji pomiędzy szefem i pracownikiem. O dziwo jednak orkiestra zaczyna żałować dyrygenta. Takie głosy pojawiają się w internecie. Nagle zaczyna żałować go publiczność. José María Florencio pojawił się w Gdańsku razem z dyrektorem Markiem Weissem i jego żoną Izadorą. Razem mieli tworzyć nową jakość. No i rzeczywiście, co premiera, to praktycznie reżyseria Weiss, choreografia Weiss, kierownictwo muzyczne José María Florencio. Co premiera, różne opinie o reżyserii, o choreografii i zawsze jednoznaczne i raczej dobre o warstwie muzycznej. Tak przecież było i z omawianą przeze mnie w poprzednim wydaniu magazynu Salome. Cóż poza tym oznacza owo stwierdzenie: czuję się niepotrzebnym Don Kiszotem walczącym ze wszystkimi? Czy aby podłoże owego konfliktu nie miało tak jednoznacznego wymiaru? Kto wie? Na pewno dla Opery Bałtyckiej jest to strata. Gdyby bowiem ode mnie zależał wybór, który z dyrektorów ma odejść, bez wahania powiedziałbym: na pewno nie José María Florencio. Thank you.
Słuchaliśmy fragmentu Poloneza D-dur Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Romana Simowicza, zdobywcy drugiej nagrody na konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w 2001 roku. Tak w finale Orkiestry Filharmonii Poznańskiej prowadził José María Florencio. Oczywiście uwagę wielu słuchaczy skupiły festiwale Misteria Paschalia w Krakowie i festiwal Beethovenowski, ale tuż po nich w Częstochowie rozpoczął się 21. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaudemater w Częstochowie. Z jego dyrektorem Małgorzatą Nowak rozmawia Stanisław Wiera z Katowic.
Rozpoczęliśmy jak zwykle 1 maja, ale dla nas ten dzień połączył się z dniem beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, dlatego też decyzją i władz miasta i Jasnej Góry zrobiono koncert inauguracyjny jako koncert otwarty dla wszystkich mieszkańców Częstochowy, turystów, pilgrzymów. Koncert na jasnogórskich wałach. Śpiewał wybitny kontratenor niemiecki Andreas Scholl, któremu towarzyszyła orkiestra kameralna Morphing z Wiednia. Bach, Vivaldi, a więc barok i te najbardziej lubiane przez melomanów utwory. Ale to nie był jedyny koncert z udziałem gwiazdy, bowiem już następnego dnia francuski zespół La Fenice pod kierownictwem artystycznym Jeana Duberry, zespół, który jest pewnym zjawiskiem na tym rynku muzycznym prezentującym dzieła XVI i XVII wieku. Aplauz był tak duży po tym koncercie, że aż trudno uwierzyć, że muzyka dawna cieszy się tak ogromnym i szerokim zainteresowaniem. I następny dzień, gdzie mogliśmy posłuchać znakomitego polskiego chóru kameralnego z Hola Cantorum Gaudensis z utworami laureatów konkursu Muzyka Sacra. Wszystkie trzy kompozycje znakomite. Tam też wręczyliśmy oczywiście nagrody dla tychże laureatów i tam również zabrzmiała muzyka chóralna Henryka Mikołaja Góreckiego. Dla duszy coś niebywałego, zresztą publiczność słuchała w ogromnym skupieniu, doceniając zarówno piękne dzieła, jak i wybitną interpretację. I 4 maja należał do chyba największej gwiazdy tego festiwalu, do zespołu King Singers. Bisom nie było końca. No i potem jeszcze 5 maja dwa bardzo interesujące koncerty przy nadkomplecie publiczności. Koncert muzyki gospel i brytyjski zespół Black Voices z Wielkiej Brytanii i późnym już wieczorem w częstochowskiej cerkwi zespół Rustawi, najlepszy zespół męski gruziński, oczywiście z muzyką Kościoła Wschodniego. I wielki finał 6 maja, 8 symfonia Gustawa Malera w 100. rocznicę śmierci kompozytora. Dwie orkiestry, Orkiestra Opery Filharmonii Podlaskiej i Filharmonii Częstochowskiej, chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Filharmonii Podlaskiej i chór Chłopięcy z Jasnej Góry, 8 solistów, 2 dyrygentów i za pulpitem dyrygenckim Jerzy Swoboda, który całość pięknie ogarnął. W tym roku w ramach Etnocy 2 wieczory, 2 noce skierowane do młodych ludzi, bowiem jest to taki projekt, którym chcemy zachęcić młodzież do udziału w głównym nurcie imprezy. Rozpoczęliśmy 1 wieczorem kulturę kurdyjską, a więc taki dosyć wyizolowany naród mieszkający w różnych częściach świata, a w następnym dniu kultura japońska. W tym roku w ramach seminarium muzykologicznego mieliśmy 3 ciekawe wykłady, z czego chyba taki najbardziej interesujący dla odbiorców wykład Marka Dyrzewskiego o recitatywach w utworach Jana Sebastiana Bacha. Ciekawy, ponieważ Marek Dyrzewski jest niebywałym erudytą. Słucha się go po prostu cudownie. Jakikolwiek temat by nie przywiózł na festiwal Gaudemater, zawsze ściąga do sali naszego ośrodka tłumy. I sesja muzykologiczna, która już od wielu lat porusza sprawy zbiorów jasnogórskich, muzyki jasnogórskiej. W tym roku naukowcy pochylali się nad osobą kompozytora Franciszka Pernekera, oczywiście kompozytora jasnogórskiego, na którą zjechali i studenci, i naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, przede wszystkim z Uniwersytetu Poznańskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego i Jagiellońskiego. Thank you.
Słuchaliśmy arii Non va fidi in sereno Bernardo Pasquiniego w wykonaniu Andreasa Scholla oraz Akademia Bizantina pod dyrekcją Ottavio D'Antone. W Łańcucie trwa 50. festiwal muzyczny, o którego historii trochę wiadomości chce Państwu teraz przekazać rzeszowianka Zofia Stopińska.
Przez pół wieku impreza miała kilkunastu szefów artystycznych i naczelnych. Sięgnę po wypowiedzi Janusza Ambrosa, pomysłodawcy i przez 12 lat szefa artystycznego Dni Muzyki Kameralnej w Łańcucie, Bogusława Kaczyńskiego, który autoryzował 10 edycji Festiwalu Muzyki w Łańcucie w latach 80. oraz obecnego profesor Marty Wierzbieniec.
Miałem gościa ze Stanów, który przyjechał i chciał coś zobaczyć w Rzeszowskim. Ja po prostu pomyślałem sobie, że chyba Łańcuch będzie najbardziej się do tego nadawał. No i zobaczyłem tą salę balową, a ta sala to jest tak piękna, park łańcucki, taka oprawa piękna. A ponieważ wtedy jeszcze w Polsce nie było festiwalu muzyki kameralnej, wobec tego pojechałem do ministerstwa, no i zaproponowałem, żeby tam zrobić festiwal muzyki kameralnej. No i udało się. Zgodzili się na to, nazwali to Dni Muzyki Kameralnej.
To 61. rok.
Pierwszy rok, tak. Były tylko 3 dni, no a potem już było coraz dłużej, a potem już od 12 do 18. Zawsze była ta sama data. Potem się dołączyliśmy bliżej. To też trzeba było załatwić dosyć trudno, dlatego, bo Komitet Wojewódzki Partii musiało się najpierw przekonać. Potem musiałem pojechać do biskupa, do Przemyśla, z nim to załatwiać i włączyliśmy to wtedy do festiwalu.
Przyjeżdżały tam wspaniałe zespoły kameralne.
Był między innymi Tojcz, był Maksymiuk. To, co było najlepsze w Polsce, to tam było wtedy.
Warszawską Orkiestrę Kameralną, pamiętam potem to, kwartet
tak, 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 tak. Tylko to się potem tak zaciera w pamięci ludzi i niektórzy uważają, że dopiero w latach 80. to, co się zaczęło naprawdę, to jest lekka przesada. Pod koniec mojej bytności w Rzeszowie, do 72 roku, no to już było wszystko na odpowiednim poziomie.
Z panem Bogusławem Kaczyńskim w Łańcucie siedzimy przy stoliku w restauracji Zamkowa, gdzie często pan siadał.
To już było 30 lat temu. Przy tym stoliku siedziałem co wieczór w restauracji po koncercie, a obok mnie siedzieli moi goście. Krzysztof Penderecki z jego żoną Elżbietą, Bella Dawidowicz, Dmitry Sitkowiecki, Gilbert Becot, inni wielcy artyści, na przykład Irina Archipowa. Także wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Ostatni mój koncert to było wykonanie 4 pór roku Vivaldiego. Grała orkiestra Wojciecha Rajskiego, a 4 pory roku wykonywało 4 najwybitniejszych polskich skrzypków. Barbara Górzyńska, Kaja Danczowska, Konstanty Andrzej Kulka i Krzysztof Jakowicz. Jeszcze sonety pomiędzy kolejnymi porami roku napisała na moją prośbę Agnieszka Osiecka i te sonety czytała w Łańcucie. A potem bisy, sonata Bacha na 4 skrzypiec. No publiczność szalała po prostu i to było takie moje zakończenie festiwalu.
Od 1991 do 2007 roku dyrektorem naczelnym muzycznego festiwalu w Łańcucie był ówczesny dyrektor Filharmonii Rzeszowskiej Wergiliusz Gołąbek. A od 2009 roku funkcję tę pełni profesor Marta Wierzbieniec, która także przygotowała 50. jubileuszową edycję.
Przeddzień oficjalnego, uroczystego otwarcia festiwalu odbył się koncert zorganizowany w kościele Farnym. Wieczór był to niezwykły, bo słuchaliśmy przede wszystkim utworów Jana Sebastiana Bacha. Taka zresztą jest myśl wiodąca jubileuszowego 50. muzycznego festiwalu w Łańcucie od Bacha. Bachado Pendereckiego. Gościć będziemy artystów tej rangi, co Misza Mański, Szlomo Mintz, Ingolf Wunder, ale także Krzysztof Jabłoński, Konstanty Andrzej Kulka, Tomasz Strahl, będzie Krzysztof Penderecki, Rafał Kwiatkowski.
Kierowało festiwalem kilkanaście osób w sumie.
To jest ogromny wysiłek, ogromnym ułatwieniem jest internet, są telefony komórkowe. Kiedyś organizowano to zupełnie inaczej, a i tak się wszystko udawało i było wszystko w miejscu i w czasie, kiedy się miało odbyć. Dlatego kłaniam się nisko i kieruję słowa wdzięczności do wszystkich dyrektorów naczelnych, artystycznych, do wszystkich osób, które pracowały przy organizacji festiwalu. Tylko przy sprawnym, dobrze zgranym zespole takie przedsięwzięcia mogą się udać.
Historyczny rys łańcucki zakończył występ francuskiego harfisty Xaviera de Maistre'a zarejestrowany 22 maja tego roku w sali balowej zamku w Łańcucie. Był to taniec hiszpański Manuela de Falli. Po raz 12 lutnicy z całego świata nadesłali instrumenty do Poznania na międzynarodowy konkurs lutniczy imienia Henryka Wieniawskiego. Spośród 147 skrzypiec z 22 krajów międzynarodowe jury pod przewodnictwem Rogera Hargrave'a wybrało 10 dopuszczonych do finału. Pierwszą nagrodę otrzymał Min Sung Kim z Korei Południowej, drugą Markus Klimke z Niemiec i trzecia była Ulrike Dederer ze Szwajcarii. Na piątym miejscu były skrzypce Roberta Loski z Polski, a na szóstym i dziewiątym sklasyfikowano dwa instrumenty poznaniaka Marcina Krupy. Mówi przewodniczący jury Roger Hargrave.
Jestem jurorem wielu lutniczych konkursów na całym świecie od przeszło 40 lat i obserwuję z radością, że poziom lutnictwa stale idzie w górę. Przez to ocena nas, jurorów, staje się coraz trudniejsza i bardziej odpowiedzialna. Ta sama sytuacja powtórzyła się teraz w Poznaniu. Tegoroczny konkurs stał na naprawdę wysokim poziomie. I tym trudniejsza była praca jurorów. W mojej ocenie było kilka słabszych instrumentów, natomiast większość reprezentowała wysoki poziom sztuki lutniczej. Nawet te instrumenty, które zaliczył do średniej klasy. To była naprawdę odpowiedzialna praca, ocena tych instrumentów, ponieważ reprezentowały wysoki standard. Konkurs i lutnictwo się u mnie znarodawia. Ja jestem Anglikiem, który od wielu lat prowadzi własny warsztat lutniczy w Niemczech koło Bremy. Mój przyjaciel, także juror, Patrick Robin, też pracuje w Niemczech, chociaż jest Francuzem. Obecnie jest coraz więcej lutników, dla których granice nie są przeszkodą w międzynarodowej działalności. Zresztą tak było zawsze. W XVII wieku włoscy lutnicy pracowali w Anglii i Irlandii. Zawód lutnika zawsze był taką międzynarodową profesją. Osobiście bardzo mnie to cieszy. Jest jeszcze inna strona tego zjawiska. Kiedy jadę na wakacje, nie płacę za hotel, bo wszędzie mam przyjaciół. A teraz posłuchajmy, jakimi wrażeniami dzielił się zwycięzca konkursu Min Sung Kim z Korei Południowej. Jestem szczęśliwy. Pracę nad instrumentem ukończyłem w kwietniu. 2 miesiące zajęło mi przygotowanie skrzypiec do konkursu. Wiedziałem, że Poznań jest miastem, w którym odbył się pierwszy konkurs lutniczy na świecie i ma już swą 50-letnią, bardzo ciekawą i ważną historię. Wcześniej specjalizowałem się w mojej pracy lutnika w budowie wiolonczel. Teraz nadesłałem skrzypce. Starałem się je wykonać bardzo dobrze i cieszę się, że w przypadku instrumentu o godle Hanka zaowocowało to pierwszą nagrodą. Jestem bardzo szczęśliwy. Moim zdaniem Cremona jest najlepszym miejscem do zdobywania wiedzy i umiejętności budowania współczesnych instrumentów. Pracuje tutaj wielu lutników, którzy mają ogromną wiedzę. Można więc ciągle się uczyć u najlepszych. Dlatego postanowiłem wybrać Cremonę na miejsce mojego aktualnego pobytu. Żyję tam i pracuję. Było to także naturalne, ponieważ skończyłem szkołę lutnictwa w Cremonie. Dyplom zrobiłem w 2003 roku, a potem otworzyłem tam swoją własną pracownię i zacząłem budować instrumenty. Poza tym mogłem odwiedzać mistrzów, wiele od nich otrzymywać wskazówek, rad, po prostu się uczyć i polepszać swoje umiejętności. Dla muzyków Korei Południowej wykonałem już i skrzypce, i wiolonczele. Brzmią dobrze, jednak posiadanie współczesnych instrumentów w Korei to ciągle nowość. Do niedawna zwracano tam głównie uwagę na stare instrumenty, szczególnie włoskie. Dopiero teraz zmienia się podejście do współcześnie budowanych skrzypiec. Na zwycięskim instrumencie kaprys Niccolò Paganiniego grała Joanna Kreft, zakwalifikowana do październikowego 14. Międzynarodowego Konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. A w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach po raz czwarty walczyli młodzi pianiści na konkursie imienia Maurycego Muszkowskiego. Pierwsze miejsce w grupie młodszej zajęła Klara Kraj z Kielc, a w grupie starszej Tomasz Ryter z Warszawy. Z Arturem Jaroniem, pomysłodawcą imprezy, rozmawia Leszek Ślusarski.
Konkurs należy do trudnych, bo jest dwuetapowy, przede wszystkim wymagający od strony muzycznej i technicznej. Różnorodność stylów, którą musi dysponować każdy z kandydatów i oczywiście również młody wiek tych pianistów. Wszystko razem tworzy, że ta skala trudności jest bardzo duża. Ale jak w każdej edycji mamy satysfakcję, że wyłaniają się talenty, które później gdzieś nas jako laureaci reprezentują na kolejnych konkursach, gdzie kolejne laury zdobywają i jestem głęboko przekonany, że wszyscy ci, którzy zyskali uznanie w oczach jurorów, będą nas później godnie reprezentować. W grupie młodszej były obowiązkowo do wykonania któraś z sonat Domenico Scarlattiego, allegro sonatowe z dzieł Haydna, Mozarta bądź Clementiego, nocturn kompozytora romantycznego, etiuda Czernego z opusu 740 do wyboru kandydata i do wyboru kandydata utwór wirtuozowski Maurycego Moszkowskiego, patrona konkursu, za który też to utwór w każdej grupie jest specjalna nagroda. I grupa starsza marsza, miała też sonatę Scarlatiego, też allegro sonatowe sonat Mozarta, Haydna, Beethovena, intermezzo Brahmsa bądź preludium Debussy'ego bądź Rachmaninowa i oczywiście też utwór wirtuozowski Moszkowskiego. Także ten pierwszy etap już w obu grupach był bardzo wymagający. Natomiast w drugim etapie każdy z uczestników przygotował utwór dowolny i część koncertu, która była w zestawie programowym w regulaminie konkursu. W pierwszej grupie były to koncerty klasyczne, w drugiej romantyczne. No i jury pracowało jak zawsze w składzie rozszerzonym. Z okazji takiego międzynarodowego konkursu przewodniczącym od pierwszej edycji jest profesor Jarosław Żywiecki z Akademii Muzycznej Bydgoszczy. W tym roku polską stronę jury uzupełniali Monika Sikorska-Wojtacha z Akademii Muzycznej w Katowicach, Waldemar Wojta z Akademii Muzycznej w Gdańsku, profesor Edward Wolanin z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Mirosław Herbowski z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz czwórka zagranicznych jurorów, a właściwie piątka, bo w drugim etapie panią Monikę Sikorską-Wojtachę zastąpiła Oksana Rapita z Lwowa z Akademii Muzycznej. Dwójka jurorów, która już w poprzednich latach nam pomagała, profesor Anatoli Kardaszew z Akademii Muzycznej z Odessy, Pierluigi Camicia z Konserwatorio di Lecce i dwójka nowych jurorów, Michel Bourdoncle z Aix-en-Provence z Francji i Antonio Soria z Hiszpanii. Jury praktycznie nie znało nikogo tutaj z Polski, a też i jurorzy, którzy zasiadali, nie mieli swoich uczniów. Wydaje mi się, że to spowodowało, że wyniki są obiektywne i zgodne z odczuciami publiczności konkursowej, która przyglądała się bacznie temu, co młodzi artyści na scenie porabiają.
W wykonaniu Sety Tunnel słuchaliśmy chanson Neapolitan Maurycego Moszkowskiego. A teraz powracamy do Katowic, gdzie z rektorem Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego Tomaszem Miczko rozmawiał Henryk Cierpioł. A powód tego spotkania to nagroda uczelni artystycznych dla najlepszego z najlepszych.
Nie ukrywam, panie rektorze, że gdy jakiś czas temu wybierałem się na koncert roku w wykonaniu najlepszych studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych, byłem w pewnej jakby rozterce, sądząc, iż będzie to jeszcze jeden popis w wykonaniu, a i owszem, świetnych już muzyków, a okazało się, że właściwie mieliśmy do czynienia z osobowościami o wybitnej już randze.
Myślę, że tak to można było odbierać jako kreacje muzyczne, to już nie tylko występ instrumentalisty czy wokalistki, tylko właśnie coś, co działo się na estradzie, co było budowane i rzeczywiście zrobiła się dramaturgia tego koncertu zupełnie niebywała. Można to tłumaczyć na wiele sposobów. Pierwsze, że dobre były założenia przyjęte do tego koncertu, żeby to akademie muzyczne delegowały swoich wybranych, najlepszych studentów. To stanowiło ten element, że będzie będziemy mieli do czynienia z najlepszymi studentami i dawało gwarancję bardzo ciekawego koncertu. Dalej to, że nie ograniczaliśmy specjalności i tutaj też mieliśmy szczęście, muszę powiedzieć, że te specjalności tak bardzo się zróżnicowały. To stworzyło rodzaj takiej nieoczekiwanej dramaturgii, z czego się niezwykle cieszę i muszę powiedzieć, ta inicjatywa Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wracająca po 11 latach, bo ostatnia taka edycja koncertu roku miała miejsce w roku 2000, teraz wraca w takiej troszkę zmienionej konwencji, bo ten koncert miał formę konkursu. To w moim pojęciu przydało jeszcze więcej napięcia i potem ten wynik ogłoszenia samego konkursu był dla nas troszkę zaskakujący, ale muszę powiedzieć, taki miły sposób zaskakujący. A dodatkowym elementem było to, że bardzo zbieżne były opinie słuchaczy, melomanów z tymi wydanymi werdyktami przez jury.
Zamysł tego koncertu roku nie był realizowany przez ponad 10 lat. To był dla tych młodych ludzi jednak czas zmarnowany, bo przypuszczam także i w poprzednich latach takie osobowości się pojawiały.
Czas mija, a młodym ludziom kończącym uczelnie musimy dać szansę, musimy ich reklamować, musimy pokazywać, co się dzieje w naszych uczelniach, bo to są fantastycznie zdolni młodzi ludzie. Natomiast ten czas, który jest im potem dany po zakończeniu studiów, żeby zrobić karierę, to jest czas relatywnie krótki. Jeśli my temu nie będziemy pomagali, nie będziemy wskazywali na to, że rzeczywiście warto ich promować, warto ich słuchać, to mają małe szanse, żeby zaistnieć potem na takich światowych estradach. I to jest taki bardzo ważny element, kto wie, czy nie najważniejszy element tej formuły koncertu, właśnie koncertu roku.
Panie rektorze, nie pozostaje nam nic innego, tylko przypomnieć naszym słuchaczom laureatów tegorocznej edycji, a główną nagrodę i nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdobył pianista z klasy fortepianu profesor Katarzyny Popowej-Zydroń z Bydgoszczy. Pamiętamy także profesorki Rafała Blechacza. To Paweł Cłapiński, wspomniał pan rektor już Macieja Strzeleckiego z klasy profesor Jadwigi Kaliszewskiej i Bartosza Bryły, to nagroda rektorów. Także tutaj trzeba wymienić panią Martę Schabowską, świetną sopranistkę dramatyczną o znakomitych walorach także aktorskich i pianistę Mateusza Borowiaka. I jeśli zważyć, że właśnie te postaci wybitnych młodych muzyków także będą pojawiać się na koncertowych afiszach w ciągu tych kilku najbliższych miesięcy, to i pod tym względem ten promocyjny cel tego koncertu zostanie spełniony.
Finał fantazji quasi sonaty Ferenca Lista après une lecture de Dante po lekturze Dantego grał Paweł Cłapiński z Akademii Bydgoskiej. Halina Więcek przybyła, wprawdzie odnotowała koncerty pamięci Mikołaja Szczęsnego, ale skupiła swą uwagę na jednym festiwalu.
Na czoło wydarzeń muzycznych wysunął się Festiwal Muzyki Dawnej, zorganizowany po raz ósmy przez związanych z Fundacją Muzyki Dawnej, dyrygentem Pawłem Osuchowskim i klawesynistką Urszulą Stawicką, która jest też kierownikiem zespołu Consortium Sedinum. W tym roku ideą festiwalu było hasło powstałe w środowisku franciszkanów w prowincji krakowskiej, jeden Bóg, wiele kultur.
A jest to wyjście poza chrześcijaństwo, wyjście poza sferę sakrum.
Paweł Osuchowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
Aby pokazać wiele kultur. Tym razem cztery kultury: tradycji ewangelickiej, protestanckiej, tradycji cerkiewnej, prawosławnej, tradycji rzymskokatolickiej i tradycji żydowskiej, Żydów sefardyjskich, tych, którzy przed wiekami mieszkali w Hiszpanii.
Słuchaliśmy zatem pięknych kantat Dietricha Buxtehudego i Johanna Sebastiana Bacha, śpiewów liturgii prawosławnej, m.in. muzyki Stefana Smoleńskiego, Dymitra Botrańskiego, Pawła Gonczarowa i Piotra Dinewa, muzyki sefardyjskiej w interpretacji Anny Jagielskiej Ribeiro zespołem, a także drugiej symfonii i mszy C-dur Ludwika van Beethovena z udziałem muzyków grających na starych instrumentach z czterech krajów Europy. Pięknie zabrzmiały w kościele protestancko-augsburskim kantaty Johanna Sebastiana Bacha i Dietricha Buxtehudego śpiewane przez Jarosława Brenka i Annę Mikołajczyk z zespołem Consortium Sadinum.
To jest muzyka religijna, ona jest bardzo głęboka i wymagająca.
Anna Mikołajczyk, solistka Opery Kameralnej w Warszawie.
Przede wszystkim Bach to jest bardzo specyficzny gatunek muzyki, do którego trzeba mieć poważne, czasami wręcz filozoficzne podejście, ale bardzo się cieszę, bo publiczna bardzo sympatycznie i ze zrozumieniem odebrała ten koncert nasz. Ja jestem związana z Operą Kameralną w Warszawie, ale też na stałe pracuję z Operą Bałtycką w Gdańsku. I rzeczywiście ten mój repertuar się troszkę zmienił ostatnio. Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. W przypadku wszystkich śpiewaków organizm się rozwija. W tej chwili rzeczywiście śpiewam duże partie Tatiany w Oneginie Czajkowskiego, czy ostatnio właśnie jestem świeżo po swoim debiucie w Hrabinie w Weselu Figara Mozarta. Takie cięższe, poważniejsze partie, w których się naprawdę wyśmienicie w tej chwili czuję. Natomiast muzyka dawna, to jest moje życie. Od tego zaczynałam. To pozwoliło mi wyjść do publiczności i dać się poznać. I robię to do dziś, na pewno w mniejszym stopniu, no bo opera zajmuje mi dosyć sporo czasu.
Na zakończenie pozostajemy na wybrzeżu, tym razem w Koszalinie, gdzie do kręgu muzyki wokalnej zaprasza nas Beata Górecka-Młyńczak. Koncerty operowe i operetkowe cieszą się wśród naszych melomanów wielkim powodzeniem. Na hasło Gala Operowa, w kręgu opery czy najpiękniejsze arie i duety operetkowe publiczność stawia się w komplecie. Tak samo było na jednym z majowych koncertów Filharmonii Koszalińskiej, na którym wystąpili Iwona Socha – sopran i Tadeusz Szlenkier – tenor. W programie wieczoru zabrzmiała muzyka Pucciniego, Verdiego, Bizeta, Rossiniego, Lehara, Kalmana i Straussa. Orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej poprowadził jej szef artystyczny Ruben Silva. Jak się okazało, Tadeusz Szlenkier, młody artysta odznaczający się bardzo ciepłą barwą głosu i wspaniałą aparycją, pochodzi z rodziny piekarzy, tak jak najsłynniejsi w historii Luciano Pavarotti czy Jan Kiepura.
Mój tata prowadził piekarnię, to już jest w tej chwili przeszłością, ale rzeczywiście tak było i zabawny taki jest zbieg okoliczności, że Jan Kiepura był synem piekarza, młynarza i tak samo Luciano Pavarotti, zdaje się również Pietro Mascagni i nie umiem powiedzieć, jaki to ma dokładnie związek ze śpiewem czy z muzyką, ale pewnie jakiś ma, z tego trzeba wnioskować, ale ja bardzo się cieszę. Oczywiście to jest tak, że niezależnie od tego, z jakiego się wyjdzie zaplecza, no to jednak jak się nie poprze tego odpowiednio długą i ciężką pracą, to niewiele z tego i tak będzie. No tak to już jest.
Jeden z krytyków porównuje pana głos właśnie do tego genialnego tenora.
No bardzo mi miło, oczywiście. Poczytuję sobie to jako ogromne wyróżnienie. Nie ukrywam, że Luciano Pavarotti jest moim ulubionym śpiewakiem. Natomiast myślę, że tak jak on zawsze odpowiadał, jak był porównywany, czy nazywany był drugim Caruso, czy Gillim, no on zawsze mówił, że woli być pierwszym Pavarottim. Ja podobnie wolę pracować na swoje własne nazwisko i to będzie chyba najuczciwsze wtedy.
Podobnie na swoje nazwisko pracuje Iwona Socha, sopranistka, która w rozmowie z Marią Słowik-Tworkę opowiada o swojej pasji.
Jak widzę uśmiechnięte twarze, radość czyjąś, no to jest to ogromna przyjemność i satysfakcja, że warto to robić.
Studia ukończyła pani z wyróżnieniem i już w czasie studiów występowała pani z orkiestrami.
Już będąc studentką trzeciego roku rozpoczęłam współpracę z Filharmonią Śląską. Tutaj ogromny ukłon w kierunku dyrektora Jacka Błaszczyka, który wziął mnie pod swoje skrzydła i dzięki niemu miałam ogromną przyjemność z tego, że będąc studentką mogłam już występować na scenie Filharmonii. Dyrektor brał mnie też do innych filharmonii, do Bydgoszczy, do Rybnika i stąd mam dosyć duży repertuar, nie tylko opera, nie tylko pieśni, ale także przede wszystkim muzyka oratoryjno-kantatowa. I będąc studentką piątego roku, miałam przyjemność ogromną zadebiutować na scenie Opery Śląskiej z maestro świętej pamięci Bogdanem Paprockim. To jest absolutnie szapoba z mojej strony, ponieważ kiedyś nagrywałam w operze na zamku w Szczecinie z dyrektorem Kuncem Flisa. Takie wznowienie jak gdyby było, bo było jedyne nagranie z znakomitymi słowami, właśnie z panem Bogdanem Paprockim, z panem Ładyszem i przyznam się szczerze, że wahałam się, czy w ogóle brać się za nagranie tego, aczkolwiek przekonał mnie dyrektor. Ja pamiętam już mistrza Paprockiego jako naprawdę bardzo przyjemnego, uśmiechniętego mężczyznę, który był bardzo pomocny, który jak wyszedł na scenę, dostał taki aplauz nieprawdopodobny, że nie mógł śpiewać. I dopiero po, nie wiem, 15 minutach, kiedy publiczność uspokoiła się, rozpoczął swoją partię, a wykonywał wtedy starego Fausta. Dla mnie było to przeżycie ogromne, chociaż już maestro miał 85 lat wtedy, kiedy wykonywał tego Fausta. Przyznam się szczerze, że mnie zapierało dech w piersi, bo było to tak piękne, tak wszystko czysto, intonacyjnie zaśpiewane. Absolutnie mistrzowska klasa. Coś niesamowitego. No, mnie łzy w oku się kręciły.
Oh,
Bogdan Paprocki wraz z orkiestrą Polskiego Radia w Bydgoszczy pod dyrekcją Arnolda Reslera wykonał arię Domana z Legendy Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego, a my żegnamy się nagraniem Arte dei Suonatori, które wprawdzie niedawno wydało nowy krążek z koncertami fletowymi Antonio Vivaldiego z Aleksisem Kosenką, ale już następne vivaldiańskie nagranie La Cena Festigiante oczekuje na ukazanie się na srebrnym krążku. A my czekamy na Państwa za miesiąc, a tymczasem żegnamy się z Poznania. Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.